Scjentologia w sieci. Jak internet złamał monopol tajemnicy? Starcie scjentologii z internetem stanowi jedno z najbardziej fascynujących studiów, przypadków historii konfliktów informacyjnych. Organizacja, której potęga opierała się na hierarchicznym modelu wiedzy, rygorystycznej kontroli dostępu do tajnych materiałów i wykorzystywaniu prawa autorskiego jako narzędzia dyscyplinowania, zderzyła się z nową ontologią sieci. Internet z jego zdecentralizowaną architekturą, kulturą kopiowania i nieprzewidywalnym humorem memów trwale złamał monopol organizacji na pierwsze opowiedzenie własnej historii. Ugoda z Urzędem Skarbowym stanowiła dla scjentologii spektakularne zwycięstwo w świecie struktur hierarchicznych, lecz wojna o informacje w internecie okazała się jej dotkliwą klęską. To rozróżnienie ma charakter fundamentalny. Tradycyjne instytucje, takie jak państwo, sądy czy urzędy skarbowe, operują w logice adresu, procedury i odpowiedzialnego podmiotu. Internet od lat 90. XX wieku zaczął jednak funkcjonować według zupełnie innych reguł, opartych na kopiowaniu, mirrorowaniu oraz radykalnej decentralizacji grup dyskusyjnych. Organizacja, która przez dekady doskonaliła techniki walki z konkretnym uchwytnym przeciwnikiem, nagle zderzyła się z oponentem pozbawionym jednej głowy. W momencie, gdy struktura wychowana na kulcie tajemnicy napotyka cyfrową infrastrukturę powielania, kończy się cywilizowany proces, a zaczyna mitologiczna jatka. Hydra uśmiecha się do prawnika, wiedząc, że każdy odcięty wątek w sieci odrasta w dwójnasób. W tej cybernetycznej konfrontacji ujawniła się głęboka sprzeczność wpisana w sam rdzeń scjentologicznego systemu, gdzie tajne teksty poziomów Operating Tetan stanowiły fundament religijny i ekonomiczny zarazem. Ich niedostępność nie była jedynie kwestią doktryny, lecz precyzyjnie zaprojektowanym narzędziem kontroli. Gdy jednak te ezoteryczne materiały zaczęły krążyć w wolnym obiegu, cały mechanizm dostępu do sakrum został nieodwracalnie naruszony przez nową ontologię informacji. Tajemnica, która przestaje być rzadka, traci swoją pierwotną władzę. Scjentologia próbowała przeszczepić archaiczne wzorce do nowoczesności, traktując sakrum jako proprietary content. Internet jednak brutalnie zweryfikował to podejście, udowadniając, że plik nie jest manuskryptem, a serwer nie przypomina biblioteki klasztornej. Sprawa Faktenet i Lariego Wollersheima stała się jednym z pierwszych wielkich dramatów tej nowej epoki, rzucając światło na konflikt między korporacyjną kontrolą a wolnością słowa. Kiedy w 1995 roku doszło do głośnych nalotów i konfiskat sprzętu komputerowego, świat ujrzał klasyczną metodę działania organizacji. Wykorzystanie prawa autorskiego jako tarczy i miecza przeciwko krytyce. Sądy musiały rozstrzygnąć, czy wolno kopiować cudzy tekst w imię wyższego dobra, jakim jest dokumentowanie nadużyć. Scjentologia była w tym względzie pionierem, choć jej lekcja ma charakter raczej instruktażowy niż chwalebny dla współczesnych badaczy wolności słowa. Jeszcze większy wstrząs wywołała sprawa tzw. affidavitu Fishmana, czyli pisemnego oświadczenia złożonego pod przysięgą, które wprowadziło tajne nauki do oficjalnego obiegu prawnego. Stephen Fishman, były członek ruchu, doprowadził do sytuacji, w której narracja o Xenu i galaktycznej katastrofie stała się częścią akt sądowych dostępnych dla każdego zainteresowanego. Ta przestrzeń wczesnego internetu jawi się dzisiaj jako fascynujące stanowisko archeologiczne cyfrowej wolności, gdzie debata toczyła się bez algorytmicznych baniek i korporacyjnej moderacji. Właśnie w tym chaosie narodził się mechanizm, który dziś znamy jako efekt Streisand. Każda próba usunięcia kompromitujących materiałów lub zastraszenia użytkowników przynosiła skutek odwrotny do zamierzonego, drastycznie zwiększając zainteresowanie zakazaną treścią. Sieć posiada bowiem wbudowany odruch antycenzorski, w którym samo żądanie usunięcia dokumentu staje się nową, niezwykle atrakcyjną informacją dla ogółu. W takim układzie treść przestaje być jedynie zbiorem danych, a przeobraża się w symbol walki o prawo do wiedzy i niezależności od instytucjonalnej presji. Scjentologia, chcąc za wszelką cenę chronić swoje tajemnice, nieświadomie uczyniła z nich mem prawny i kulturowy, który zaczął żyć własnym, niekontrolowanym życiem. Pozew może zastraszyć pojedynczego krytyka, ale słabo radzi sobie z memem, który replikuje się szybciej, niż prawnicy zdążą sformułować pismo procesowe. Widzialność stała się nową walutą prawdy publicznej, wszak link zniszczył monopol na tajemnice. Rok 2008 przyniósł przełom, który w annałach cyfrowego oporu zapisał się pod kryptonimem Projekt Canology. Iskrą zapalną stał się wyciek wewnętrznego nagrania z Tomem Cruise'em. Kiedy organizacja podjęła agresywne próby usunięcia materiału z serwisu YouTube, nieświadomie uruchomiła mechanizm, którego nie potrafiła już zatrzymać. Dla rozproszonej, anarchicznej kultury Anonymous nie był to zwykły spór o wizerunek celebryty, lecz fundamentalny akt cenzury uderzający w wolność sieci. Internet zareagował na to działanie niczym żywy organizm na gwałtowną infekcję, produkując specyficzne memiczne przeciwciała. Symbolem tego oporu stały się maski Guya Fawkesa, które z popkulturowego rekwizytu przeobraziły się w ikonę walki z systemem postrzeganym jako autorytarny. Hasło Religion is Free. Scientology i Snyder uderzało z chirurgiczną precyzją w sam fundament organizacji, punktując komercyjny charakter jej nauk oraz rygorystyczną kontrolę nad wyznawcami. Projekt Hanology okazał się dla Scientologii wyzwaniem bezprecedensowym, ponieważ uderzył w strukturę, która przez dekady doskonaliła techniki walki z konkretnym przeciwnikiem. Anonymous reprezentowało zupełnie nową ontologię informacji, zakładającą, że dane są wolnym i zdecentralizowanym strumieniem. Z perspektywy czysto ekonomicznej utrata monopolu informacyjnego przez Scientologię nie była jedynie wizerunkową wpadką, lecz fundamentalnym uderzeniem w sam model generowania wartości. Materiały poziomu OT posiadały swoją astronomiczną cenę nie tylko ze względu na zawarte w nich obietnice, lecz przede wszystkim dzięki ścisłej kontroli ich rzadkości. Ekonomia tajemnicy funkcjonuje tu niemal identycznie jak rynek dóbr luksusowych, gdzie prestiż rośnie wprost proporcjonalnie do niedostępności produktu. Wszak w momencie, gdy luksusowy artefakt zostaje masowo skopiowany i rzucony w cyfrowy eter, jego mistyczna aura nieuchronnie słabnie, ustępując miejsca prozie powszechności. Internet nie ograniczył się zatem wyłącznie do udostępnienia treści, lecz dokonał radykalnej zmiany ich ontologicznego statusu, zamieniając świętą inicjację w przedmiot kpiarskich komentarzy i chłodnych analiz. Scientologia w swoim zarodku nie była jedynie nowym ruchem religijnym, lecz przede wszystkim ideologicznym bastionem wzniesionym na fundamentach zimnowojennej paranoi. L. Ron Hubbard projektował Dianetykę jako rdzennie amerykańską odtrutkę na totalitarne techniki prania mózgu. Hugh B. Urban trafnie opisuje Scientologię jako Cold War Religion, co odnosi się do faktu, że jej wyobraźnia doktrynalna i struktury kontroli zostały uformowane przez kulturę podejrzenia typową dla powojennej Ameryki. W epoce, w której wojskowi mówili o megatonach i strategicznej równowadze strachu, Hubbard oferował własną wersję przeciwrakietowej obrony duszy. Współczesna Scientologia musi operować w realiach ekonomii tajemnicy, gdzie rozproszony aktywizm i cyfrowe świadectwa byłych członków rozbijają ten monopol na kawałki. Organizacja, która uformowała się w kulturze tajnych służb, nie potrafi odnaleźć się w świecie, gdzie link niszczy sakrum jako proprietary content. To zderzenie zimnowojennej struktury z otwartą architekturą internetu pokazuje, że nie można mieć jednocześnie aureoli i kasy fiskalnej niewidzialnej dla prawa. W epoce algorytmicznej pamięci każda próba ukrycia prawdy staje się jedynie kolejnym wpisem w indeksie wyszukiwarki, którego nie da się już wymazać. Pytanie o miejsce Scientologii w nowoczesnym państwie nie dotyczy już metafizyki, lecz tego, czy potrafimy chronić jednostkę przed strukturami, które czynią z wiary towar. Czy w świecie, w którym każda tajemnica jest zaledwie jednym kliknięciem od zdesakralizowania, aureola wciąż może skutecznie ukrywać kasę fiskalną? Scientologia, która narodziła się w cieniu lęków zimnej wojny, stała się zakładnikiem własnej potrzeby kontroli w epoce wiecznej przejrzystości. Państwo polskie, stojąc przed wyzwaniem rejestracji takich struktur, musi wykazać się dojrzałością, by odróżnić autentyczną wolność religijną od sprawnego kamuflażu instytucjonalnego. Kluczowym pytaniem nie jest już to, czy wierzenia organizacji są dziwne, lecz czy jej praktyki operacyjne, oparte na wysokiej kontroli i ukrytych kosztach, mieszczą się w granicach demokratycznego porządku prawnego.